Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Niech wasze klasztory nadal będą tym szczególnym miejscem, gdzie można znaleźć prawdziwy pokój i autentyczne szczęście, mówił papież podczas spotkania z kapitułą generalną trapistów. W Oklahomie w Stanach Zjednoczonych odbywa się dziś beatyfikacja księdza Stanleya Francisa Rothera. Jest to pierwszy amerykański męczennik wyniesiony do chwały ołtarzy. Szef watykańskiej żandarmerii stanowczo zaprzecza doniesieniom, jakoby jego podwładni brutalnie obchodzili się z bezdomnymi, którzy koczują przy placu Świętego Piotra. 23 września wita państwa ksiądz Michał Król i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Niech wasze klasztory nadal będą tym szczególnym miejscem, gdzie można znaleźć prawdziwy pokój i autentyczne szczęście, które może nam dać tylko Bóg, powiedział papież podczas audiencji dla 230 uczestników kapituły generalnej Cystersów Ściślejszej Obserwacji, czyli trapistów. Zakon ten wyróżnia się szczególnie surową regułą życia. Mnisi całkowicie poświęcają się modlitwie, pokucie i pracy. Wasze życie kontemplacyjne odznacza się intensywną modlitwą, która jest wyrazem waszej miłości do Boga i odblaskiem miłości, która ogarnia całą ludzkość. Idąc za przykładem świętego Benedykta, niczego nie przedkładajcie nad liturgię, dzieło Boże. Zalecam wam, byście przykładali wielką wagę do medytacji Słowa Bożego, zwłaszcza w Lectio Divina, która jest źródłem modlitwy i szkołą kontemplacji. Kontemplatywność wymaga wierności i wytrwałości, aby stać się ludźmi modlitwy, coraz bardziej przenikniętymi miłością do Pana i przemienionymi w Jego przyjaciół. Chodzi tu nie o to, by w modlitwie być zawodowcami, w negatywnym tego słowa znaczeniu, lecz miłośnikami modlitwy, traktując zewnętrzną wierność praktykom i normom, które ją regulują i wyznaczają jej czas, nie jako cel, lecz jako środek do rozwoju osobistej relacji z Bogiem. W ten sposób staniecie się mistrzami i świadkami, którzy składają mu ofiarę uwielbienia i modlą się za lud o pomoc w potrzebie i zbawienie. Szef watykańskiej żandarmerii stanowczo zaprzecza doniesieniom, jakoby jego podwładni brutalnie obchodzili się z osobami, które koczują przy placu Świętego Piotra. W ostatnich latach w okolicach Watykanu odnotowano znaczny napływ bezdomnych. Nieuniknioną tego konsekwencją jest pewna degradacja przestrzeni publicznych oraz wzrost przestępczości. Kierując się względami bezpieczeństwa, postanowiono, że bezdomni mogą pozostać przy Watykanie w nocy, w ciągu dnia muszą się jednak przenieść w inne miejsce. Komendant Domenico Gianni zapewnia jednak, że nigdy watykańscy żandarmi nie wykazali się brakiem szacunku względem bezdomnych. Przeciwnie, wszyscy są przez nich informowani, gdzie w ciągu dnia mogą otrzymać niezbędną pomoc. W Oklahomie w Stanach Zjednoczonych odbywa się dzisiaj beatyfikacja księdza Stanleya Francisa Rothera. Jest to pierwszy amerykański męczennik wyniesiony do chwały ołtarzy. Ksiądz Stanley Francis Rother urodził się w 1935 roku w rodzinie farmerów. Od młodości znana była jego pracowitość, zdrowy rozsądek, wewnętrzna spójność. W 1968 roku wyjechał na misję do Gwatemali, gdzie pracował wśród Majów Tsutuil. Został zamordowany 28 lipca 1981 roku przez tzw. szwadrony śmierci, czyli antykomunistyczne ugrupowania militarne. Mówiąc o powodach jego męczeństwa, kardynał Angelo Amato powiedział:
W latach 1978-81 w Gwatemali miało miejsce wiele morderstw dokonanych na dziennikarzach, mieszkańcach wsi, katechistach, kapłanach, których fałszywie oskarżano o komunizm. Dla kościoła był to trudny czas krwawych prześladowań. Zarówno więc stałość księdza Rothera w działalności misjonarskiej, jak również pomoc, którą niósł wdowom i dzieciom zabitych, były postrzegane jako działalność wywrotna. Był świadom nadchodzącej śmierci, ale nie chciał wyjeżdżać. Pewnego dnia siostra zakonna, karmelitanka, zapytała go, co zrobić, jeżeli zostanie zabity. A on odpowiedział: wywieźcie sztandar Chrystusa Zmartwychwstałego. W czasie napadu na plebanie został zamordowany 2 strzałami z pistoletu w tył głowy. Znaleziono go w kałuży krwi. A właśnie tego poranka miał udać się do szpitala, aby oddać krew człowiekowi, który miał być operowany.
Che doveva essere operato.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Oddaję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
W jutrzejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz nawołuje, by szukać Pana, kiedy pozwala się znaleźć.
Ten fragment ma w sobie pewne wezwanie do nas. Szukajcie Pana, wzywajcie Go. Jest też powiedziane, kiedy to robić, choć trzeba przyznać, że owo uszczegółowienie nie stanowi nic niezwykłego. Dopóki się pozwala znaleźć, póki pozostaje blisko. Czy to znaczy, że czasem Boga nie ma przy nas? W pewnym sensie tak. Z jednej strony On zawsze jest obecny, ale z drugiej nie zawsze to odczuwamy. Kiedy zresztą słyszymy Jego zapewnienia o wiecznej miłości oraz bliskości, zapominamy również o tym, że chodzi tu o osobę, wolną i niezależną od nas. Pan nie będzie się cały czas zachowywał tak, jak tego oczekujemy właśnie my. Dał nam podobną wolność, abyśmy zrozumieli tę prawdę o miłości, że rozgrywa się ona zawsze bez przymusu. I faktycznie, istnieje coś nazwanego przez świętych mistyków nocą ciemną, czyli okres życia duchowego, wewnętrznego, w którym nie czujemy Boga blisko, zupełnie jakby był nieobecny. On w rzeczywistości pozostaje tuż przy nas, ale w pewien sposób nie potrafimy tego zobaczyć, zrozumieć, nie pozwala się znaleźć. I prorok tutaj wzywa nas, abyśmy zwracali się do Pana, gdy tak nie ma, gdy Jego obecność i odpowiedzi na nasze wezwania są jasne. Wtedy warto również iść za tym, do czego nas zaprasza modlitwa, bo wtedy posiadamy odpowiednią siłę do kroczenia za wolą Bożą. Co nie znaczy, że w owym innym, mrocznym okresie, nazwijmy to strapienia duchowego, mamy porzucić modlitwę. Nie. Ale bardziej wtedy warto się skupić na zwykłym trwaniu w wierności niż na zmienianiu życia. A ty? Jak przeżywasz te dwa momenty życia duchowego? Czy szukasz nawrócenia, gdy czujesz Pana blisko i czy trwasz w wierności, kiedy On zdaje się być daleko? Pan dalej przypomina, że Jego sposób postępowania i rozumienia przerasta nasze pojęcie o rzeczywistości. To oddzielenie to właśnie między innymi potwierdzenie Jego wolności. Bóg nie zależy od naszych wyobrażeń o Nim i ma pełną swobodę działania, niczym każdy z nas, a może nawet większą. Ale to nie wszystko. Inność dróg Pana prowadzi do Jego większej niż człowiek sobie potrafi wyobrazić miłości i miłosierdzia. Dlatego Bóg potrafi nam wybaczyć każdą rzecz, ponieważ nie powoduje Nim nic innego jak tylko miłość. I o tym warto pamiętać między innymi w momentach duchowego pocieszenia, iż możemy się zwrócić ze wszystkim do Pana, a On nas wesprze, zwłaszcza, że przebywa właśnie tuż obok. Ale jeszcze bardziej warto nie zapominać o miłości Bożej w momentach nocy ciemnej, strapienia. Możemy wtedy nic nie rozumieć z życia, ale to jedno jest pewne. Bóg nas kocha. Czy to stanowi dla Ciebie osobiście prawdę? Czy o niej pamiętasz? Czasem nie rozumiemy Boga, czasem nie rozumiemy samych siebie ani życia. Tym niemniej zawsze warto pamiętać o nauce, jakiej udziela prorok Izajasz. Nie musimy wszystkiego rozumieć, ale warto zawsze szukać Pana. Istnieje też bowiem inne znaczenie owego, dopóki się pozwala znaleźć, póki żyjemy. Bo Bóg trwa przy nas przez całe życie. I całe życie mamy na to, by z Nim przebywać też ze swojej strony, a potem może z tego wypłynąć nawet i wieczność. Czy nie warto?
W drugim czytaniu, przeznaczonym na niedzielę, święty Paweł naucza Filipian, że Chrystusowa chwała objawia się tak w naszym życiu, jak i w śmierci.
Kiedy święty Paweł pisze list do Filipian, przebywa w więzieniu. Nie zna swojej przyszłości, nie wie, jakie będzie jutro. Więzienie samo w sobie też nie nastraja pozytywnie. No i te myśli, co ze mną będzie, jaki otrzymam wyrok, życie czy śmierć. Choć Paweł nie zrobił przecież nic takiego, co miałoby sprawić, że powinien ponieść surową karę. Ale wiadomo, jak to sądy, niby sprawiedliwe, ale czy do końca? Paweł więc mógł czuć ogromny dyskomfort i mieć obawy co do swojej przyszłości. A jednak apostoł narodów nie poddaje się takim myślom, uczuciom. Nie narzeka, nie lamentuje, nie załamuje rąk. Nikogo nie oskarża, nie szuka winnych swojej sytuacji. Nawet nie szuka gorączkowo pomocy, nie wzywa nikogo, aby wyciągnął go z tych opresji. Ta trudna, obiektywnie rzecz ujmując, sytuacja staje się dla niego punktem wyjścia, aby pisać o swoim doświadczeniu, swojej relacji z Jezusem, rozumieniu swojej roli we wspólnocie. To, co wydaje się zniewalające, dla Pawła staje się punktem wyjścia, aby pisać o swojej ogromnej wewnętrznej wolności. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli zaś życie w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? W tych słowach Paweł przepięknie kreśli swój stosunek do Jezusa Chrystusa i do życia. Ukochał swojego mistrza ponad wszystko, do tego stopnia, iż swoje życie całkowicie z nim utożsamia. Żyć to Chrystus. Nie ma innego. Jest jeden. Jemu zaufał, jemu się oddał, za nim poszedł. Wszystko inne przestało się liczyć. Albo inaczej, liczy się, ale o tyle, o ile będzie w tym Jezus. Całe piękno świata, życia, relacji, spotkań, bycia z innymi jest wspaniałe, jeżeli widzi się w tym Jezusa i robi się dla Jezusa i dla Niego żyje. Ale to bycie z Jezusem na ziemi opiera się o wiarę, wielki, cudowny dar, który jednak, jak sam Paweł napisze, nosimy w naczyniach glinianych, kruchych, podatnych na zniszczenie. A nam potrzeba konkretów. Chcemy dotknąć, zobaczyć, usłyszeć Jezusa, nie tylko wierzyć, ale tak po ludzku, po naszemu wiedzieć. Miłość na odległość jest trudna. Dlatego apostoł narodów nie zawaha się wyznać: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Bo tam miłość jest miłością, szczerość szczerością, a piękno pięknem, a nie tylko namiastką, choć też fascynującą tutaj na ziemi. Postawa Pawła, która wyłania się z czytanego dziś fragmentu listu do Filipian, jest pełna miłości, zakochania i wolności. Życie jest piękne, fascynujące, pociągające, ale o tyle, o ile będzie w nim Jezus Chrystus. On jest bowiem nieporównywalnie piękniejszy, fascynujący, pociągający. Dopiero w nim i z nim życie nabiera pełni kształtów, a jego piękno staje się pełniejsze, jedyne, nie do podrobienia. A śmierć? A śmierć to zysk, bo wreszcie spotkamy twarzą w twarz tego, którym tu na ziemi się fascynowaliśmy, zachwyciliśmy, podziwialiśmy. Zyskujemy wszystko to, za czym tęskniliśmy, o czym marzyliśmy, co sobie wyobrażaliśmy. Tam z Jezusem po raz pierwszy będziemy mogli się czuć nasyceni miłością, dobrem, tym, że ktoś prawdziwie nas rozumie, umie wczuć się w naszą sytuację. Tam prawdziwie będziemy mogli wypłakać nasze porażki, upadki, grzechy, wiedząc, że nie będziemy odrzuceni, sfrustrowani i przekreśleni. A dziś, w pełni wolności takiej, na jaką nas stać, za świętym Pawłem powiedzmy: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.
W jutrzejszej Ewangelii świętego Mateusza Jezus naucza, że nigdy nie jest za późno, by przystąpić do pracy w winnicy pańskiej.
W swojej autobiografii pod tytułem Just I Am Billy Graham pisze: kilka lat temu byłem z Ruth na Karaibach. W czasie naszego pobytu jeden z najbogatszych ludzi świata zaprosił nas do swojego wspaniałego domu na lunch. Gospodarz miał 75 lat. W czasie posiłku był bliski łez, aż w końcu powiedział: Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie. Mam luksusowy jacht, mogę podróżować gdzie tylko chcę. Mam prywatny samolot i helikopter. Mogę mieć wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, a jednak jestem naprawdę nieszczęśliwym człowiekiem. Długo rozmawialiśmy z nim i modliliśmy się razem, próbując wskazać na Chrystusa, który nadaje ostateczny sens naszemu życiu i jest źródłem radości. Tego samego popołudnia zaprosił nas pastor z miejscowego kościoła baptystów. On także miał 75 lat. Był wdowcem, większość czasu poświęcał swoim niepełnosprawnym siostrom. W czasie rozmowy powiedział z uśmiechem: nie mam nawet $10 na swoim koncie, ale czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ta historia przypomina trochę tę historię z robotnikami w winnicy, opisaną przez ewangelistę Mateusza w 20 rozdziale. Możemy mieć wiele żalu do Pana Boga, że jedni są bogaci, drudzy nie. Jedni mają wszystko, nie przykładając się zbytnio albo w ogóle do pracy, drudzy zaś muszą pracować ciężko, w pocie czoła, aby utrzymać się przy życiu. Żadne pójście w skrajności nie jest dobre, ale w większości sytuacji jest tak, że w pogoni za tym, co my nazywamy szczęściem, to szczęście często umyka nam pomiędzy palcami. Zaczynamy obserwację tego, co mam, a czego nie mam, a co mógłbym mieć. Zaczynamy porównywać, zazdrościć i zatrzymywać się często nad tym, co nie da się zreformować. Uciekające życie wprowadza tylko dodatkowe napięcie frustracji i zasłania to, co w naszym życiu jest najważniejsze, czyli ucieszenie się tym, co już mam, co posiadam, czym powinienem żyć. Ucieszeniem się tą chwilą życia, która dana jest nam od Pana Boga, a nie zatrzymywania się i poświęcania czasu sprawom mało lub w ogóle nieistotnym. Bruce Marshall w swojej znakomitej książce Ale i oni otrzymali po denarze, która weszła do kanonu lektur katolickich, myśląc o Kościele i tych, których Pan Bóg powołuje do swojej służby, dochodzi do wniosku, że w gruncie rzeczy dla pracujących w winnicy Pana już sama praca dla Niego i w Jego obecności jest wystarczającą zapłatą. Stąd właśnie z całą prostotą przyjmuje za rzecz nieomal oczywistą to, co zawiera się w przypowieści o robotnikach winnicy. Każdy bez względu na zdolności, trud i czas pracy otrzymuje tyle samo. Szukamy klucza do szczęścia, a ostatecznie to przecież sam Pan Bóg jest naszą nagrodą. Kiedyś młody człowiek przyszedł do mędrca po radę. Chciał być szczęśliwy. Szukał szczęścia na różnych drogach. Czasami wydawało mu się, że je odnalazł, ale wkrótce okazywało się, że było to złudzenie, ulotne uczucie szczęścia, które zostawiało po sobie niedosyt i niesmak. Czy jest możliwe szczęście w świecie tylu niedogodności i cierpień? Młodzieniec zwierzył się, że dla zdobycia trwałego i pełnego szczęścia, niezależnego od zewnętrznych okoliczności, gotów jest na wiele wyrzeczeń. Mędrzec cierpliwie wysłuchał młodego człowieka, po czym powiedział: w drodze do szczęścia musisz wyzbyć się całego balastu złudzeń, które stwarzają jedynie pozory tego, co nazywasz szczęściem. Musisz stanąć w prawdzie przed Bogiem i, co najtrudniejsze, pokochać innych tak samo mocno, jak kochasz siebie. Wtedy odnajdziesz prawdziwą drogę do szczęścia.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.